9 rozdział Ewangelii Mateusza, a od 1 do 8 wersetu, taki wybrałem krótszy fragment, żeby mówić, może krócej. Wstąpiwszy do łodzi, Jezus oczywiście, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał tedy i odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Także historia dosyć znana z Ewangelii. Mateusz nie wspomina tych szczegółów, które wspomina Łukasz. Tak? To jest historia, ta jedna z takich lubianych w szkółkach niedzielnych i głównie w szkółkach niedzielnych chyba, kiedy człowieka spuszczono przez dach na jego łożu, tak? do Jezusa, ponieważ Jezus siedział w domu, nauczał, były tłumy i przyjaciele tego człowieka rozebrali dach i spuścili łoże z chorym po to, aby Jezus mógł go uzdrowić. Także Mateusz pomija te szczegóły, być może dlatego, że chce zwrócić uwagę na bardziej uwypuklić inne rzeczy. Ale niewątpliwie jest to historia o desperacji ludzi, tak? O tym, jak ludzie bardzo potrzebowali pomocy, jak ten człowiek na łożu, a jednocześnie miał przyjaciół, którzy byli również zdeterminowani do tego, żeby temu człowiekowi pomóc. I to, co jest ciekawe w tych wszystkich historiach uzdrowień Jezusa, jak dla mnie, to jest właśnie to, o czym trochę zaczęliśmy mówić, że Jezus najczęściej uzdrawiał tych, którzy byli na tyle zdesperowani, żeby sami przyjść do Niego i o to uzdrowienie poprosić. Tak? Większość tych historii, przynajmniej, owszem, czytamy, że Jezus uzdrawiał wielu, nie znamy szczegółów, jak to się działo, ale wiele tych historii, gdzie Jezus mówi o kimś, że ma szczególną wiarę, że jego wiara go uzdrowiła, to są te momenty, kiedy zdesperowany człowiek przychodzi do Niego po to, żeby rozwiązać jakiś swój problem. I często jest to problem związany z ich zdrowiem. Także nie jest źle prosić. Nie jest źle prosić. Jeżeli nie jesteśmy zdesperowani czasami, to być może to wskazuje na to, jak niewielka jest nasza wiara. Często w tych historiach Jezusa właśnie ten poziom desperacji jest równy poziomowi wiary. Tak? Im bardziej zdesperowany człowiek do Niego przychodził, tym Jezus częściej mówił, że jego wiara jest szczególna. Także czytamy i tutaj, że ludzie przynieśli sparaliżowanego do Jezusa i Jezus, kiedy na niego spojrzał, powiedział mu: ufaj. Tak? Nasze tłumaczenie tutaj mówi: ufaj. Tłumaczenie Piotra Zaręby tłumaczy trochę lepiej. Ten wyraz mówi: bądź dobrej myśli. Jezus zwraca się do niego i mówi: nie przejmuj się, bądź dobrej myśli. Oto jest moment, kiedy rzeczy zmienią się. I kiedy od takiego pogarszania się wszystkiego jest ten zwrotny moment, kiedy wszystko stanie się lepsze. I znowu nasze tłumaczenie mówi: odpuszczone są grzechy twoje. Tak zwraca się Jezus do tego chorego. Ale jeżeli popatrzymy na to w języku greckim, to trzeba by powiedzieć, że Jezus powiedział mu: w tym momencie odpuszczane są twoje grzechy, albo odpuszczają się twoje grzechy. Mówiąc mu, że teraz, tu i teraz, w tym momencie dzieje się coś, co powoduje, że twoje grzechy zostają przebaczone. Że twoje grzechy są zmienione. Być może człowiek ten bardzo prawdopodobnie myślał, że jego choroba związana jest z jego grzechem, tak? I wiemy, że Biblia mówi, tak na marginesie, wskazuje nam różne powody. Czasami Jezus mówił, że pewne choroby są na chwałę Bożą, tak? Nie, choroby mogą być na chwałę Bożą. Pan Jezus mówi po to, żeby się objawiła moc Boża. Człowiek zostaje uzdrowiony, objawia się Boża chwała i choroba, taka choroba jest na chwałę Bożą. Pewne choroby były związane rzeczywiście z pewnymi grzechami ludzi. I jest cała lista. Ciekawe jest zrobić, ja kiedyś zrobiłem sobie takie studium Biblii pod kątem, jak Biblia wiąże choroby z różnymi ich przyczynami. I czasami ludzie upraszczają, mówią, choroby to z powodu grzechu tylko. Nie, choroby mają bardzo różne przyczyny, tak myśląc biblijnie, ale to jest może temat na inne kazanie. Więc Jezus powiedział mu, odpuszczają się twoje grzechy. I tak jak widzimy w reakcji faryzeuszy, to jest wyraźne stwierdzenie, które oburzyło ich. Dlaczego? Dlatego, że Jezus deklaruje, że ma pewną moc, która tak naprawdę przynależy tylko Bogu. Bo któż może odpuszczać grzechy, jak nie ten, przeciwko któremu grzechy te zostały uczynione, tak? I tak można powiedzieć, jest i z nami. My możemy odpuścić, czasami ludzie grzeszą przeciwko nam. I jest to również grzech przeciwko Bogu, ale jeżeli ktoś robi nam coś złego, to tak naprawdę tylko ta osoba, która została skrzywdzona, może ten grzech wybaczyć, tak? Nie mogę ja podejść, jeżeli ktoś skrzywdził Czarka, nie mogę podejść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, wybaczam ci, że skrzywdziłeś Czarka, tak? Bo nie mam takiej mocy, bo to nie jest moja... To się nie ma nijak do mnie. Tylko Czarek może powiedzieć takiemu człowiekowi, wybaczam ci, że mnie skrzywdziłeś, tak? Tylko ten, przeciwko któremu grzech został uczyniony. I oczywiście każdy grzech, ten uczyniony przeciwko nam, jest również grzechem przeciwko Bogu. I tak jak już powtarzałem kilka razy, takie biblijna definicja grzechu to jest chybienie celu, tak? Chybienie celu. Grzech to nie jest po prostu jakieś moralne uchybienie jakiegoś tam prawa, ale to jest on związany z tym, że Bóg stworzył nas w pewnym określonym celu. Bóg stworzył nas do pewnych zadań, do pewnej relacji, dał nam pewne miejsce. I każdy grzech jest tym, co dyskwalifikuje nas właśnie z tego miejsca. Powoduje, że nie trafiamy w ten cel. Dlatego każdy grzech ostatecznie jest nietrafieniem w cel, a jednocześnie nie tylko niemoralność jest grzechem w takim sensie, tak? Człowiek może żyć bardzo moralnie, być dobrym człowiekiem, ale jeżeli nie znalazł, czy nie znalazł się w tym miejscu, które Bóg mu wyznaczył, to również jest grzesznikiem, który nie trafił w cel. Nie chodzi tu, grzesznicy to nie tylko ci, którzy mordują, kradną i oszukują i różne inne złe rzeczy robią, ale grzesznikiem można być, prowadząc całkiem przyzwoite, tak jakbyśmy to powiedzieli, życie, a jednocześnie prowadząc je w oddzieleniu od Boga i nie uznając tego miejsca, które Bóg nam wyznaczył. Tak więc Jezus tutaj wyraźnie, aczkolwiek nie wprost, mówi o tym, że jest Bogiem. I wiecie, to jest właśnie takie ciekawe, że Biblia jest taką księgą, która różnych rzeczy nie mówi wprost. Tak jak w elementarzu jest Ola ma kota, tak? I my byśmy chcieli, żeby w Biblii było napisane, Jezus jest Bogiem. Jak się dyskutuje ze świadkami Jehowy zwłaszcza, to oni zawsze mówią, ale gdzie jest napisane, że Jezus jest Bogiem? Tak? Pokaż mi takie zdanie, że Jezus jest Bogiem. Nie ma takiego zdania, tak? Najbliżej jest stwierdzenie Tomasza, który mówi Pan mój i Bóg mój, tak? Kiedy widzi zmartwychwstałego Chrystusa. Ale tak naprawdę nie ma takiego czarno na białym stwierdzenia o tym, że Jezus jest Bogiem, ale Biblia w wielu miejscach bardzo wyraźnie, może sugeruje to złe słowo, ale bardzo wyraźnie naprowadza nas na to, że Jezus nie był po prostu zwykłym człowiekiem. Zwłaszcza Ewangelia Jana w wielu miejscach pokazuje nam to, że Jezus jest Bogiem. Wiecie, dlatego, że Biblia nie jest instrukcją obsługi pralki. Instrukcja obsługi musi być taka, że wciskasz guzik jeden, dzieje się coś tam. Wciskasz guzik dwa, musi być prosta, jasna i czarno na białym. Na przykład Biblia nie jest instrukcją obsługi pralki. Dlatego, że Bóg nie jest pralką. Tak? Bóg nie jest niczym, co można by ująć i opisać w jakiś taki jednoznaczny sposób. A co więcej, Bóg chce, żebyśmy pracowali trochę też naszym umysłem, naszą wyobraźnią, naszym zrozumieniem, kiedy czytamy Biblię. I chcę, żebyśmy pewne... Czy Jezus, kiedy przemawiał do swoich uczniów w przypowieściach, on też nie robił tego po to, żeby oni kompletnie nie zrozumieli, o co chodzi. Ale robił to po to, żeby oni trochę wysilili swój umysł, trochę wysilili swoją wyobraźnię, zastanowili się nad tym, o czym on mówi. Dlatego, że to, co przychodzi nam łatwo, tego nie cenimy. Być może jest to jeden z powodów. Gdyby wszystko było tak czarno na białym, to wszystko byłoby oczywiste i wyraźne. Ale kiedy musimy się nad czymś zastanowić, kiedy musimy nad czymś pomyśleć, to daje dużo większą radość. Przynajmniej mi, nie wiem jak wam. Mam nadzieję, że wam również. Odrobina jakiegoś takiego wysiłku sprawia to, że możemy powiedzieć alleluja, zobaczyłem coś nowego, odkryłem coś nowego w Biblii, w jakiś nowy sposób zobaczyłem pewne rzeczy. I tak samo Jezus, chociaż mówi to na tyle wyraźnie, czy pokazuje to na tyle wyraźnie faryzeuszom, że faryzeusze mówią, widząc czy słysząc to jego stwierdzenie, że oto odpuszczają ci się twoje grzechy, w tym momencie, kiedy przemawia, być może kładł rękę na tego człowieka, faryzeusze spojrzeli na niego i pomyśleli sobie, ten bluźni. I ciekawe jest, że w Ewangelii Marka to jest pierwszy moment, kiedy pewna część religijnych ludzi zaczyna mieć negatywne nastawienie do Jezusa. Dotąd wszystko, co czytaliśmy, wszyscy go słuchali, wszyscy patrzyli na jego uzdrowienia, wszyscy byli zachwyceni, błogosławieni tym, co Jezus robił. A oto pierwszy moment, kiedy pewna grupa ludzi, widząc to, co mówi, mówi bluźni. I dalej, kiedy będziemy czytać, to widzimy, że zaraz dalej zaczynają go oskarżać o kolejne rzeczy. Mówią, siedzi z grzesznikami, pewnie sam jest grzesznikiem. Mówią mu dalej, nie pości. Wszyscy poszczą, a on i jego uczniowie nie poszczą. Nie jest religijny. Nie zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać pobożny człowiek. Jeszcze dalej, kiedy Jezus uwalnia człowieka opętanego, mówią, tak, uwalnia, ale mocą księcia demonów uwalnia go. I od tego momentu zaczynają przyglądać się Jezusowi i szukać tej przysłowiowej dziury w całym. Szukać i interpretować te same rzeczy, które Jezus robił wcześniej, już w zupełnie innym świetle. Dlatego, że przestało im się to podobać, przestało to pasować do ich zrozumienia, do ich schematu, do tego, czego oczekiwali, albo nawet może jak rozumieli Biblię. I mówią bluźni. I wiecie, kiedy czytam Biblię, to jedną z takich rzeczy, której uczę się z kart Biblii, to jest to, żeby być ostrożnym w ocenianiu pewnych rzeczy, które się dzieją. Dlatego, że właśnie Biblia pokazuje nam, że Jezus czynił pewne rzeczy, które nie mieściły się w wyobrażeniach faryzeuszy na temat tego, jaki powinien być Boży człowiek, albo jak powinien się zachowywać, albo co powinien robić, albo jaki będzie Mesjasz. I oni bardzo szybko przeskakiwali do tego momentu, żeby oskarżyć go o bezbożność. Natomiast my, czytając z perspektywy czasu i wiedząc, kim był Jezus, dzisiaj wiemy, że popełniali błąd, tak? Że ich religijność powodowała to, że źle oceniali to, co Jezus przyszedł zrobić. I ja, patrząc na takie momenty, uczę się tego, żeby... My dzisiaj też mamy tendencję, a nawet mamy obowiązek oceniać różne zjawiska, ale bójmy się oceniać pochopnie. Bójmy się oceniać zbyt szybko. Nie bądźmy zbyt pochopni, żeby się nie okazało, że pewne rzeczy, które czyni Bóg, też nazwiemy, nie wiem, mocą księcia demonów albo czymś jeszcze gorszym. Dlatego, że i my nie wiemy wszystkiego, i my nie wszystko rozumiemy, i nasze przekonania nie muszą być w 100% prawdziwe. Dlatego lepiej mieć czasami taką postawę, jaką miał na przykład Gamaliel, tak? Czy Nikodem w Biblii, którzy mówili, poczekajmy i popatrzmy, co z tego wyniknie. Zobaczmy, czy to nie jest Boże, bo jak zaczniemy z tym walczyć, to może się okazać, że walczymy z Bogiem. Z takim czy innym zjawiskiem czy przekonaniem. I to oczywiście nie znaczy, żeby czekać w nieskończoność. My mamy pewnych rzeczy się wystrzegać, mamy pewne rzeczy oceniać, tak? Ale róbmy to rozumnie. Spróbujmy najpierw zrozumieć. Wiecie, wydaje mi się, że jednym z większych nieszczęść naszego świata, i to widać bardzo dobrze, zwłaszcza we współczesnym takim świecie, jest to, że nie chcemy że zanim coś zrozumiemy, już mamy na ten temat opinię. Albo ktoś nam taką opinię podsunął i my ją akceptujemy bezkrytycznie. I myślę, że wiele problemów, wiele zła, które się dzieje dzisiaj na świecie, jest spowodowanych tym, że ludzie zamiast usiąść i spróbować zrozumieć siebie nawzajem, oceniają się, nawet nie zapytając tego drugiego, co tak naprawdę on ma na myśli, kiedy, nie wiem, mówi czy robi pewną rzecz. I myślę, że jako chrześcijanie musimy być ludźmi, którzy chcą wniknąć w to, co się naprawdę dzieje. Chcą zrozumieć tą inną osobę. Chcą zrozumieć jej zachowanie. I to jest coś, czego ja uczyłem się na misjach. To jest zwłaszcza widać między różnymi kulturami. Tak? Że ludzie robią pewne rzeczy i z perspektywy twojego myślenia to mogą być rzeczy wręcz obraźliwe na przykład. Tak? Ale kiedy wnikniesz i zapytasz, dlaczego on tak robi albo dlaczego tak myśli, to może się okazać, że to wcale nie jest złe. I można by mnożyć wiele takich przykładów. Oczywiście, tak jak mówię, nie wolno, czy nie może to trwać wiecznie. Jest taka anegdota, że pewnego biskupa prawosławnego, teraz jest 500-lecie reformacji, i zapytano, co on uważa, jaki wpływ miała reformacja na Kościół prawosławny. I on tak się zastanowił i powiedział, chyba jest jeszcze za wcześnie, żeby coś na ten temat można było powiedzieć. Jest w tym pewna mądrość w tej odpowiedzi, ale jednocześnie 500 lat to być może trochę za długo, żeby jeszcze się zastanawiać, czy coś było dobre, czy coś było złe. Ale dajmy sobie zawsze czas. Ja dzisiaj czasami właśnie widzę, że ludzie w dobie elektronicznych mediów opinie i różne rzeczy pojawiają się w internecie z prędkością światła, a wiecie, internet ma coś wspólnego z wiecznością, że jak raz tam wrzucisz, to już zostanie, dopóki prąd będzie na świecie. I dopóki wszystkie prąd nie wyłączą zupełnie, to te rzeczy będą, nawet jak nasze myślenie się zmieni, o kimś coś powiedzieliśmy złego na przykład i potem zmieniliśmy zdanie, to już tego z internetu nie wyciągniemy, już tego nie zmienimy, już tego nie wymarzymy. Ono będzie tam i będzie wisiało, tak jak mówię, dopóki ostatnia elektrownia nie przestanie funkcjonować, co nie jest takie niemożliwe, ale na pewno to jakiś czas będzie trwało. Więc wracając do faryzeusze powiedzieli bluźni. Czyni się równym Bogu. Tak? Bluźnierstwo było jedną z rzeczy, przed którymi, które Stary Testament karał kamieniowaniem. Tak? Jeżeli ktoś zbluźnił przeciwko Bogu, to według zasad Starego Testamentu należało go ukamieniować, należało go zabić, co zresztą na tej podstawie arcykapłani Jezusa wydali Rzymianom. Tak? Pamiętamy, że później w Ewangelii powiedzieli, że zbluźnił, bo powiedział, że zniszczy świątynię i dlatego zasłużył na śmierć, dlatego powinien zostać wydany Rzymianom. Ale Jezus popatrzył, tak jak czytamy, przejrzał ich myśli i zadał im właśnie pytanie. Dlaczego myślicie źle w sercach swoich? I zadał im pytanie, co jest łatwiejsze? Co jest łatwiejsze? Czy powiedzieć komuś, twoje grzechy w tym momencie się odpuszczają, czy wstań i chodź, tak? No i rzeczywiście Jezus wydaje, czy z pewną dozą ironii rzuca coś takiego, bo oto leży przed nim sparaliżowany człowiek i Jezus mówi mu, twoje grzechy się odpuszczają. A oczywiście łatwo powiedzieć, tak? Bo tego nikt nie widzi. I każdy z nas mógłby podejść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, twoje grzechy są odpuszczone, tak? No bo jak to sprawdzić? Natomiast powiedzieć sparaliżowanemu wstań i chodź jest już czymś, co nie jest takie proste, tak? Czy mało kto z nas, przypuszczam, ma dzisiaj taką wiarę i taką odwagę, żeby podejść do każdego sparaliżowanego i powiedzieć mu wstań i chodź. Ale jednocześnie, tak jak mówię, być może dlatego, że i ten człowiek, i ci ludzie myśleli, że jego choroba jest związana z jego grzechem, te rzeczy były powiązane. I Jezus wiedział, że jeżeli uzdrowi go, to będzie to również znakiem tego, że grzechy tego człowieka zostały odpuszczone, zostały przebaczone. I oczywiście dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych, więc mówi do niego, wstań i chodź. I znowu ironicznie mówi do faryzeuszy, mówi w 6 wersecie, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Mówi do sparaliżowanego, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I znowu po raz drugi pojawia się ten tytuł, Syn Człowieczy. Tak? I tak jak może jeszcze ktoś pamięta? O właśnie, teraz zrobimy krótki test. Kto pamięta, skąd wzięło się ten tytuł, Syn Człowieczy? Dwa kazania temu bodajże mówiliśmy o Synu Człowieczym. No właśnie, tak to jest z kazaniami. Taka niewdzięczna praca pastora. Trzeba głosić kazania, o których ma się świadomość, że po tygodniu nikt ich już nie pamięta. Ale z Księgi Daniela tam jest fragment, który mówi o Synu Człowieczym. Mówi o tym, że w 7 rozdziale Księgi Daniela mamy taką wizję, gdzie Daniel widzi ustawione trony, na których zasiada sędziwy, czyli sam Bóg. Jego szata jest biała jak śnieg, jego włosy czyste jak wełna, jego tron jak płomienie ogniste, jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływa i wychodzi sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł, aby sądzić, i otworzono księgi. I kiedy te księgi otworzono, aby rządzić, Daniel widzi, zobaczył, na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Tak? Czyli innymi słowy, Syn Człowieczy jest tym, któremu Bóg daje wszelką władzę na niebie i na ziemi. Wszelką władzę. I Jezus ironicznie mówi, tak myślę, że ironicznie mówi do faryzeuszy, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczać grzechy. Tak? Mówi, nazywa siebie Synem Człowieczym. Faryzeusze musieli pamiętać tą frazę. Oni wiedzieli, o kim jest mowa, o jakiej wizji z proroka Daniela jest mowa. I to Syn Człowieczy ma wszelką władzę, Jezus innymi słowy mówi, a wy macie wątpliwości, że Syn Człowieczy może odpuścić grzechy i postawić na nogi tego sparaliżowanego człowieka. Więc w pewnym sensie mówi im, abyście wiedzieli, że ja jestem Synem Człowieczy i mam wszelką władzę. Przemówił do tego człowieka, wstań, weź łoże swoje i idź. I wiemy, że ten sparaliżowany człowiek tak zrobił. Tak? Powstał, wziął swoje łoże i poszedł. Faryzeusze niestety nie lekcji swojej nie odebrali, tak? Wiemy, że dalej byli przeciwko Jezusowi. Ale w ostatnim wersecie czytamy, że gdy ujrzały to tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Tak? I znowu myślę, że Mateusz chce powiedzieć coś bardzo ważnego. Coś, co tak naprawdę właśnie jest związane z tym psalmem, który czytaliśmy dzisiaj na początku. Dlatego, że to, co uczynił Bóg, On posłał swojego Syna po to, żeby przebaczył grzechy. I jeżeli czytamy Stary Testament, to tak jak wspomniałem, taki rezultatem grzechu w Biblii zawsze jest wygnanie. Tak? Jeżeli czytamy Stary Testament, to historia zaczyna się od tego, że Adam i Ewa grzeszą i zostają wygnani z ogrodu. Następnie Bóg wybiera, tworzy swój naród i za każdym razem, kiedy ten naród grzeszy, to na początku nie jest wyganiany, ale na początku przychodzą najeźdźcy i cały czas biorą ich w niewolę. Naród pokutuje, przychodzą sędziowie, wyzwalają ich, znowu wpadają w grzech, znowu przychodzą wrogowie, znowu powstaje sędzia, prorok, tak? I cała historia aż do znudzenia, Stary Testament, kiedy się czyta, nie wiem jak wy, ale aż do znudzenia jest takim powtarzaniem tego samego schematu, że Bóg wybiera, ratuje swój naród, naród grzeszy, za to ich spotyka kara, którą ostatecznie zawsze jest wygnanie, tak? Grzech jest tym, co powoduje oddalenie od Boga. I to, co tutaj pokazuje Jezus, to, że... I oczywiście jeszcze ważnym elementem tego schematu jest to, że kiedy naród jest w niewoli, to jest uciskany, jest gnębiony przez wrogów, zaczyna wołać do Boga, prosić o pomoc i wtedy Bóg posyła właśnie proroka, sędziego, wodza, króla, kogoś, kto wyzwala ten naród na nowo. I cały ten schemat pokazuje właśnie to, co uczynił Jezus. Jezus, tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza, który pisze do Żydów, jest Bożym wybranym narodem. Tak? Księga Izajasza mówi o słudze Pana, o Mesjaszu, który stanie się Izraelem, stanie się tym wybranym narodem. I Jezus przeszedł przez ten sam schemat, zauważcie. On staje się narodem z jedną różnicą, że On jest karany i wygnany pomimo tego, że nigdy nie zgrzeszył. Tak? Ale tak samo jest wzięty przez swoich wrogów, ukarany, oddzielony od Boga wręcz, czyli przechodzi przez cały ten schemat, ale bez winy. Tak? Nie, o ile naród Boży, czy Adam i Ewa zawsze byli rzeczywiście winni i zasługiwali na karę, o tyle Jezus nigdy na tą karę nie zasługiwał. I kiedy woła uciśniony o Bożą pomoc, to Bóg ratuje go jak swój naród po raz jakby ostatecznie. I z Jezusem kończy się ten cały schemat powrotu do grzechu. Jezus został uratowany jako Boży naród z ucisku. I było to sprawiedliwe, bo był uciskany, choć nigdy nie zgrzeszył. I dalej Nowy Testament mówi, że my będąc w Chrystusie mamy, jakby zbieramy owoce tego, co Jezus uczynił. Czyli stajemy się narodem, który już nigdy nie zostanie wygnany. Który był uratowany raz na zawsze. Dlatego ta fraza w Chrystusie, w Chrystusie, w Chrystusie w Nowym Testamencie powtarza się raz za razem, raz za razem. Dlatego, że bez Chrystusa nie ma nic. On, to, co On uczynił, tego nie jest w stanie uczynić nikt z nas. On pojednał nas z Bogiem. Właśnie przez to, że poddał się uciskowi aż do śmierci na krzyżu i został wyzwolony raz i na zawsze, żeby w końcu być tym Bożym narodem, który już nie będzie potrzebował żadnego ratunku. I to, co jest ważne, to, co Mateusz sugeruje tutaj, on mówi, że tłumy przelękły się i wielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Jaką moc? Moc odpuszczania grzechów. Tak? Jezus otrzymał jako człowiek moc odpuszczania grzechów. Co więcej, ciekawe jest, że my jako Kościół otrzymaliśmy również tą samą moc. Tak? Jeżeli weźmiemy Ewangelię Jana i słynny werset, który jest często używany, w 20 rozdziale, 23 werset, Jezus odchodząc z 22 mówi, tchnął na uczniów, powiedział, weźmijcie Ducha Świętego i potem mówi, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Kościół otrzymał władzę odpuszczania grzechów. W takim sensie, że to Jezus to robi, ale my to głosimy. My jesteśmy tymi, którym została powierzona ta służba jednania ludzi z Bogiem poprzez głoszenie im tego, że ich grzechy są odpuszczone. I apostoł Paweł, żeby jeszcze potwierdzić to, w drugim liście do Koryntian i 5 rozdziale mówi takie słowa, 17 do 20 wersetu. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tak? W Chrystusie wszystko jest ten nowy naród, wszystko staje się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, czyli przebaczył grzechy. Bez przebaczenia grzechów nie byłoby pojednania między Bogiem a ludźmi. Pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. I cały ten werset z Ewangelii Jana w świetle tego, on jest oczywiście rozumiany przez różne kościoły różnie i przez nasz dominujący kościół jako dający władzę pewnej grupie ludzi do tego, żeby tam jednym odpuścić, drugim nie odpuścić. Tak naprawdę mówi o tym, że Kościół ma władzę mówienia ludziom o tym, że Chrystus pojednał ich z Bogiem. I Kościół ma służbę pojednania. Nie związywania, tylko rozwiązywania. Tak? Ja pamiętam, kochani, my jako Kościół mamy taką, jako ludzie mamy taką tendencję, że my, czasami ja mam takie wrażenie, obym się mylił, że my byśmy czasami chętniej ludzi do piekła wrzucili, niż im powiedzieli, że ich grzechy mogą być pojednane. Wiecie, ja miałem takie doświadczenie, które otworzyło mi oczy. Kiedyś, nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale kiedyś byłem za kręgiem polarnym w namiocie takich hodowców reniferów w kompletnej tundrze i siedziałem z pewną, z taką kobietą spośród czukczów. Siedzieliśmy w tym namiocie, piliśmy herbatę i ona w pewnym momencie pyta mnie, wierzysz w Boga? Ja mówię, wierzę. Jesteś chrześcijaninem? Ja mówię, jestem. Ona mówi, a to zaraz mi powiesz, że ja oddaję chwałę demonom i idę do piekła. Mnie, że tak powiem, zatkało w tym momencie. I tak myślę sobie, no może to i prawda, ale raczej to nie jest to, co ja bym ci chciał powiedzieć. I okazało się, że ona miała kontakt z chrześcijanami i dobra nowina w wydaniu tych chrześcijan była taka, że ty jako poganka oddajesz chwałę demonom i idziesz do piekła. Tak przynajmniej ona tą całą dobrą nowinę zrozumiała. Tak? I oczywiście nie była to zbyt dobra nowina dla niej. Może ona to źle rozumiała, nie wiem co jej mówiono, ale musimy mieć świadomość tego, że to nie jest to, co my mamy głosić. Tak? My nie mamy głosić piekła. Nawet jeżeli ono jest i jeżeli to jest prawdą, to nie jest to, co Jezus nam dał, abyśmy głosili. Jezus poruczył nam służbę pojednania. Tak? Czyli mówienia ludziom o tym, że Bóg chce przebaczyć ich grzechy, pojednać ich ze sobą i sprawić właśnie, żeby powrócili do społeczności z Nim. I Bóg uczynił to wszystko, żeby to było możliwe w Chrystusie. I tak naprawdę do nas, nam niewiele trzeba. Tak? My mamy przez wiarę przyjąć tą prawdę i poddać się Chrystusowi i być w Chrystusie. Ale musimy uważać na to, co głosimy. Musimy wiedzieć, co głosimy, bo musimy głosić to, co właściwe. I kiedy Jezus powiedział, komu odpuścicie, będzie odpuszczone, komu zatrzymacie, będzie zatrzymane, to nasza ludzka natura zaciera ręce i mówi, no to ja już wiem, komu zatrzymać. ale Pan Bóg ma na myśli zupełnie co innego. Pan Bóg mówi, wy macie odpuszczać, a nie zatrzymywać. To jest to, co On ma na myśli. Wy macie odpuszczać, a nie zatrzymywać. To jest wasze posłannictwo, a nie wręcz przeciwne. I jako Kościół myślę, że musimy to zrozumieć, bo mamy takie tendencje, żeby wszystkich piętnować, oskarżać, nazywać grzesznikami. I to może być prawda. Chociaż my często niewiele lepsi jesteśmy. Tak jakby się, jak już się dobrze przyjrzeć i uczciwie powiedzieć, to często nie jesteśmy wiele lepsi. Oprócz tego, że mamy łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale tą łaskę mamy głosić, a nie coś innego. Dlatego też myślę, że to jest to, co Mateusz ważnego to mówi, że tłumy wielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. I nawet sprawdziłem, bo myślałem sobie, może to jest może chodzi o, że dał człowiekowi, w sensie Jezusowi. Nie, ale tam jest napisane, dał ludziom, dał nam taką moc. I tak jak mówię, nie w sensie, że my coś robimy, że ludziom są grzechy odpuszczane, ale my zwiastujemy to, co uczynił Chrystus. I to jest ta dobra nowina, którą mamy zwiastować.